Halo, halo, tu defensorskie przesłanie. Nie tylko na śniadanie, nie tylko do kawy. Przygotujcie się na odbiór ważnych treści, tego co nas niepokoi, interesuje, ale też bawi. Bądźcie z nami, pozostańmy zasłuchani.
Stan wyjątkowy. Czym jest? Czym może być uzasadnione jego wprowadzenie? Przez jaki okres obowiązuje? Co oznacza dla obywateli? Jakie ograniczenia wprowadza? Niniejsze nagranie ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi pojęcie stanu wyjątkowego i konsekwencje jego wprowadzenia na całym lub na części terytorium Polski. Przesłanki i tryb wprowadzenia stanu wyjątkowego, a także ograniczenia, jakie mogą dotknąć obywateli w czasie jego trwania, użycie sił zbrojnych Rzeczypospolitej oraz wszystkie inne regulacje stanu wyjątkowego wynikają. Po pierwsze, wprost z Konstytucji, rozdział 11, ustawy z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym oraz rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w czasie stanu wyjątkowego. Poza wyżej wspomnianymi aktami prawnymi, stan wyjątkowy oznacza także zaktualizowanie się obowiązków operatorów telekomunikacyjnych i pocztowych, a także innych przedsiębiorców, na których mogą być nakładane określone obowiązki. Z uwagi na wielość przepisów to regulujących oraz ich często techniczny i branżowy charakter, nie będą one omawiane w tym opracowaniu. Czym jest stan wyjątkowy? Nim przejdziemy do próby zdefiniowania tego pojęcia, stwierdzić należy, iż stan wyjątkowy należy, obok stanu wojennego i stanu klęski żywiołowej, do stanów nadzwyczajnych. O stanie nadzwyczajnym możemy mówić wówczas, gdy mamy do czynienia z sytuacją szczególnego zagrożenia, jeśli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające. Ani konstytucja, ani ustawa nie wprowadzają definicji legalnej pojęcia stan wyjątkowy. Rekonstrukcji znaczenia możemy dokonać jedynie w oparciu o przesłanki jego wprowadzenia. Z artykułu 230 Konstytucji Rzeczypospolitej wynika, iż w razie zagrożenia konstytucyjnego bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa. Artykuł 2 przywołanej ustawy precyzuje, iż zagrożenia te mogą być spowodowane również działaniami o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni. Połączenie nadzwyczajności i przesłanek wskazujących na okoliczności, w jakich może być wprowadzony stan wyjątkowy, wskazuje na to, iż ma on zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy użycie zwykłych środków, przecież niemałych, jakimi dysponuje państwo, nie jest wystarczające dla opanowania tak nadzwyczajnej sytuacji. Brak jest we współczesnej historii państwa polskiego przykładów wprowadzenia stanu wyjątkowego, stąd nie jest możliwe odniesienie do konkretnego przypadku. W literaturze przedmiotu, w szczególności w komentarzu Piotra Wtulei, wskazuje się, iż zagrożenie to powinno mieć charakter realny, nie incydentalny, a wręcz powinno być odniesione do takich okoliczności faktycznych, które w realny sposób godzą w istnienie państwowości. Dalej autor jako przykłady wymienia takie zdarzenia, jak polityczny zamach stanu, secesja części terytorium, masowe wystąpienia obywateli, jeśli przybiorą rozmiary niemożliwe do opanowania. Przywołane przez cytowanych autorów przykłady jasno wskazują, iż dla wprowadzenia stanu wyjątkowego, który związany jest ze znacznym ograniczeniem praw i wolności obywatelskich, o czym dalej w artykule, niezbędne jest zaistnienie takich okoliczności, które zakłócają lub uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie legalnie wybranych władz Rzeczypospolitej, które są niemożliwe do opanowania zastosowaniem zwykłych, a przynależnych np. służbom policyjnym i porządkowym uprawnień. Wskazać należy, iż państwo dysponuje całym szeregiem umundurowanych służb w postaci Policji, Straży Granicznej, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służb celno-skarbowych i szeregu innych, które realizują swoje zadania w oparciu o normalnie obowiązujący porządek prawny. Dopiero gdy te elementy zawodzą, wobec takiego zagrożenia, którego nie da się usunąć stosując zwyczajne metody postępowania, możliwe jest wprowadzenie stanu wyjątkowego. W tym miejscu warto odnotować, iż historycznie wskazywano, iż stan wyjątkowy może być wprowadzony podczas wojny albo gdy grozi jej wybuch. Jako też w razie rozruchów wewnętrznych lub rozległych knowań o charakterze zdrady stanu zagrażających konstytucji państwa lub bezpieczeństwu obywateli. A zatem także ta historyczna definicja wskazywała na najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa zagrożenia, wojnę, rozruchy czy też zdradę stanu, okoliczności uzasadniające wprowadzenie stanu wyjątkowego. Kto i kiedy wprowadza stan wyjątkowy? Stan wyjątkowy wprowadza prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów. Rada Ministrów w swoim wniosku musi określić przyczyny wprowadzenia i niezbędny czas trwania stanu wyjątkowego, obszar, na jakim stan wyjątkowy ma być stosowany, a także odpowiednie do stopnia i charakteru zagrożenia rodzaje ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela. Oznacza to, iż prezydent wnioskiem Rady Ministrów nie jest związany i może stan wyjątkowy wprowadzić lub odmówić jego wprowadzenia. Również artykuł 3 ustawy precyzuje uprawnienie prezydenta w tym zakresie. Nie jest jasne, czy prezydent, wydając rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, jest związany wnioskiem Rady Ministrów, czy też może dowolnie kształtować treść rozporządzenia. Wydaje się jednak, iż prezydent wnioskiem Rady Ministrów związany nie jest, lecz powinien treść rozporządzenia przynajmniej z Radą Ministrów konsultować, zgodnie z zasadą współdziałania władz. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego prezydent RP przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin. Stan wyjątkowy obowiązuje od chwili ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Sejm winien rozpatrzyć rozporządzenie niezwłocznie i może je uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Stan wyjątkowy może być wprowadzony wyłącznie na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, może być przedłużony tylko raz za zgodą Sejmu na dalszy czas oznaczony, nie dłuższy niż 60 dni. Prezydent na wniosek Rady Ministrów może w każdym czasie stan wyjątkowy w drodze rozporządzenia znieść, jeśli zostanie przywrócone normalne funkcjonowanie państwa. Co dzieje się w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego? Warto odnotować, iż administracja publiczna winna działać w ramach dotychczasowych struktur i uprawnień, a tylko wyjątkowo mają zastosowanie regulacje przywołanej ustawy. Należy wskazać na dodatkowe uprawnienia policji w postaci możliwości użycia lub wykorzystania broni palnej przez zwarte pododdziały na polecenie, w ostateczności nawet tylko dowódcy pododdziału. Możliwość użycia oddziałów i pododdziałów sił zbrojnych, w tym możliwość użycia przez nie środków przymusu bezpośredniego, a nawet broni palnej. Możliwość zawieszenia organów samorządowych i wprowadzenie komisarza rządowego w przypadku, gdy organy te nie wykazują dostatecznej skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych. Ograniczenie autonomii uczelni wyższych. Natychmiastowa wykonalność decyzji wydawanych na podstawie przepisów o stanie wyjątkowym i wreszcie ograniczenie praw i wolności człowieka i obywatela. Z uwagi na sytuację społeczną w tym miejscu chciałbym skierować uwagę na ostatni punkt z tej listy, czyli ograniczenie praw i wolności obywatelskich. Ustawa o stanie wyjątkowym wprowadzając ograniczenia praw i wolności jest limitowana i niektóre z nich naruszyć nie może. Są one enumeratywnie wymienione w artykule 233 Konstytucji. Stan wyjątkowy nie może wyłączyć ani ograniczyć. Wolności i praw określonych w artykule 30 – godność człowieka, 34 i 36 – obywatelstwo, 38, 39, 40, 41 – humanitarne traktowanie, 42. Ponoszenie odpowiedzialności karnej, 45. Dostęp do sądu, 47. Dobra osobiste, 53. Sumienie i religia, 63. Petycje, 48. i artykuł 72. Rodzina i dziecko. Zgodnie z ustępem 2 cytowanego artykułu nie jest możliwe ograniczenie wolności i praw człowieka obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku. W czasie stanu wyjątkowego możliwe jest w szczególności zawieszenie prawa do organizowania wszelkiego rodzaju zgromadzeń, organizowania imprez masowych oraz innych imprez artystycznych i rozrywkowych niebędących imprezami masowymi, organizowania strajków i innych form protestów, akcji protestacyjnych studentów, zrzeszania się poprzez zakazanie tworzenia nowych podmiotów lub nakazanie okresowego zaniechania działalności podmiotów już zarejestrowanych. Stan wyjątkowy to możliwość zamknięcia obywatela w odosobnieniu. Ustawa wprowadza wyjątkową formę zatrzymania, odosobnienie, które może mieć zastosowanie wobec każdej osoby, która ukończyła 18 lat, jeśli jej pozostawanie na wolności będzie zagrażało konstytucyjnemu ustrojowi państwa, bezpieczeństwu obywateli lub porządkowi publicznemu, lub gdy odosobnienie jest niezbędne dla zapobieżenia popełnienia czynu karalnego. A nawet osoby, która ukończyła 17 lat, jeśli przeprowadzona uprzednio rozmowa ostrzegawcza nie przyniosła pożądanego przez władze rezultatu. Czynem karalnym jest każdy czyn, z popełnieniem którego ustawa wiąże karę, a zatem katalog czynów karalnych jest niezmiernie szeroki i rozrzucony po wielu przepisach. Co więcej, nieostrość pojęcia może prowadzić do nadużywania tej instytucji. Odosobnienie wiąże się z umieszczeniem osoby w ośrodku odosobnienia, w którym stosuje się odpowiednio przepisy o tymczasowym aresztowaniu. Odosobnienie stosuje się na podstawie decyzji wojewody na wniosek prokuratora lub uprawnionej służby. Decyzję o zastosowaniu odosobnienia doręcza się niezwłocznie, lecz nie później niż 48 godzin od jej wydania. Decyzja ta jest ostateczna i może być zaskarżona do sądu administracyjnego, z tym, że sąd wyznacza rozprawę w terminie 7 dni od dnia otrzymania skargi. Jest to znaczne pogorszenie standardu ochrony praw i wolności człowieka, gdyż w sytuacji normalnej o tymczasowym aresztowaniu decyduje nie organ administracji, tylko niezawisły i niezależny sąd, a policja i inne uprawnione organy mogą zadecydować o zatrzymaniu na 48 godzin, w czasie których zatrzymany powinien być przekazany do dyspozycji sądu i sąd ma jedynie 24 godziny na doręczenie zatrzymanemu postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Na obszarze objętym stanem wyjątkowym można ponadto nałożyć obowiązek posiadania dokumentu stwierdzającego tożsamość, wprowadzić cenzurę prewencyjną, wprowadzić kontrolę zawartości przesyłek, listów, paczek i przekazów, wprowadzić kontrolę treści rozmów telefonicznych i treści korespondencji telekomunikacyjnych, a nawet prowadzić emisję sygnałów uniemożliwiających nadawanie lub odbiór przekazów radiowych, telekomunikacyjnych lub telewizyjnych, wprowadzić reglamentację towarów konsumpcyjnych, ograniczyć wolność działalności gospodarczej, edukacyjnej, obrót pieniężny, możliwość przemieszczania się, funkcjonowanie systemów łączności, wreszcie prawo dostępu do informacji publicznej. Dodatkowo, niezależnie od kwestii podniesionego odosobnienia, naruszenie przepisów ustawy o stanie wyjątkowym stanowi wykroczenie zagrożone grzywną lub karą aresztu. W porządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej o wprowadzeniu stanu wyjątkowego czytamy, że decyzja o jego wprowadzeniu została podjęta w związku ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego związanym z obecną sytuacją na granicy. Z uzasadnienia do rozporządzenia dowiadujemy się, że skuteczność realizowanych przez służby państwowe czynności operacyjnych związanych z ochroną granicy państwowej doznaje bowiem ograniczeń na skutek działań podejmowanych przez osoby przebywające w regionie granicy polsko-białoruskiej zgodnie z prawem. Osoby te realizują swoje konstytucyjne prawa i wolności, takie jak prawo do swobodnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czy wolność zgromadzeń. Utrzymująca się obecność osób postronnych utrudnia realizację zadań służbowych przez funkcjonariuszy i żołnierzy rozmieszczonych w tym rejonie. Ponadto zainteresowanie, jakie wśród osób postronnych wywołuje zaistniała sytuacja, sprzyja incydentom wymagającym interwencji funkcjonariuszy, które przez to nie mogą w należyty sposób realizować swoich zadań związanych z ochroną granicy państwowej w warunkach kryzysu migracyjnego. Jest to jedyne uzasadnienie. Brak jest jakiejkolwiek innej informacji, która choćby trochę wskazywała na to, czym owo zagrożenie miałoby polegać, nie licząc ogólnikowych stwierdzeń o wojnie hybrydowej i płynącej z zagranicy migracji. Zatem powodem wprowadzenia stanu wyjątkowego mieliby być aktywiści, którzy domagają się poszanowania praw człowieka. Jest to chyba najbardziej realny powód, dla którego władza chce ten stan wprowadzić. Prezydent w swoim rozporządzeniu wskazał również, że konieczne jest w związku z tym zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń, imprez masowych, nałożył obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego, a dla uczących się poniżej 18 roku życia legitymacji szkolnej. Zakaz przebywania w określonych miejscach w ustalonym czasie, zakaz fotografowania i nagrywania określonych miejsc, obszarów i obiektów, zakaz noszenia broni palnej, ograniczenie dostępu do informacji publicznej. A zatem nie zobaczymy już zdjęć drutu kolczastego i budowanego muru, a 32 osoby znajdujące się na granicy zostaną pozbawione jakiejkolwiek pomocy. Ponadto prezydent powiela uzasadnienie Rady Ministrów, w którym wskazano, że powodem wprowadzenia stanu wyjątkowego są wyjątkowy charakter oraz nadzwyczajna skala presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej, które mają swoje źródło w zamierzonych i zaplanowanych działaniach służb białoruskich, ukierunkowanych na destabilizację sytuacji na granicy z Polską oraz innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, to jest Litwą i Łotwą, co uzasadnia zdaniem rządu wprowadzenie stanu wyjątkowego. Pytanie brzmi, czy rzeczywiście taka skala presji migracyjnej, rzekomo odnotowano około 3000 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy, uzasadnia ograniczenie praw i wolności obywateli polskich, którzy od teraz nie będą mieli prawa domagać się informacji o działaniach służb, czy też bezpośrednio przyglądać się, jak te działania wyglądają. Jako Defensor Juris z pewnością bacznie będziemy przyglądać się działaniom władzy, gdyż wprowadzenie takiego stanu obliguje rząd i wojewodów, a także organy wszystkich służb do szczególnej troski o to, aby prawa i wolności obywateli były ograniczone jedynie tam, gdzie jest to niezbędne i tylko w takim zakresie, jaki jest konieczny dla spełnienia funkcji stanu wyjątkowego.